Wydawnictwo Smak Słowa oraz Audioteka.pl przedstawiają Erik Bertrand Larsen. Bez litości. Poznaj moc treningu mentalnego. Przekład z języka norweskiego Karolina Drozdowska. Czyta Leszek Filipowicz. Dla Maxa i Arna. Jesteśmy na dnie. Wierzcie mi. Możemy tu zostać i dać sobie spuścić baty, albo wywalczymy sobie drogę do chwały. Wypełzniemy z otchłani, kawałek po kawałku. Wszędzie idzie o drobiazgi. W każdej chwili spotkania, w każdej minucie i sekundzie będziemy walczyć o każdy cal. Wydrzemy z siebie i z przeciwników resztki sił, walcząc o każdy kawałek. Będziemy się czepiać tych kawałków pazurami, bo gdy dodamy je do siebie, będzie to różnica między zwycięstwem a klęską, między życiem a śmiercią. Al Pacino w filmie Męska gra. Wprowadzenie. W pogoni za satysfakcją. Oficer z ośrodka szkoleniowego wojsk specjalnych nakreślił na tablicy pionową linię. Na samym jej dole napisał 0, po czym wprowadził kolejne cyfry, tworząc coś w rodzaju podziałki z liczbą 10 u szczytu. Wskazał na 4, mówiąc: wydaje się wam, że potraficie wytrzymać tyle. Przeniósł palec na 2. Waszym matkom wydaje się, że potraficie wytrzymać tyle. Jego ręka powędrowała w górę aż do 7. My, oficerowie, wiemy, że potraficie znieść dużo. Posłał nam surowe spojrzenie. Ale tak naprawdę jesteście w stanie wytrzymać jeszcze więcej. Jego palec wylądował na 10. Dużo więcej, niż się wam wydaje. Były to pierwsze zdania lekcji rozpoczynającej kurs przetrwania w 1992 roku. Miałem 19 lat, zostałem właśnie przyjęty do szkoły podoficerskiej wojsk lądowych i oto brałem udział w kursie przetrwania organizowanym przez wojska powietrzno-desantowe. Były to jedne z pierwszych ćwiczeń, w których uczestniczyliśmy, a ja zaczynałem czuć, że chyba porwałem się z motyką na słońce. Wszyscy pozostali kadeci wydawali się tacy silni i twardzi, a oficer z ośrodka szkolenia wojsk specjalnych stał teraz przed nami, opowiadając, ile jesteśmy w stanie znieść. Jako studenci kierunku rozpoznania wojskowego w szkole podoficerskiej mieliśmy nauczyć się, jak przetrwać w terenie, żyjąc tylko z tego, co daje natura. Grupy rekonesansowe działają za liniami wroga, więc gdyby w czasie operacji coś poszło nie tak, moglibyśmy zostać zupełnie sami. Na wypadek, gdyby któryś z nas dostał się do niewoli, lecz zdołał uciec, musimy wiedzieć, jak orientować się w terenie bez użycia przyrządów i w jaki sposób przebić się z powrotem do własnych sił. Bałem się, ale równocześnie byłem podekscytowany i nie mogłem się doczekać. Ten kurs sprawił, że przesunęły się granice mojej wytrzymałości. Nigdy wcześniej nie maszerowałem tak długo, jedząc tak niewiele. Nie wyznaczałem stron świata za pomocą gwiazd. Przez tych kilka dni rozpalałem ogień przy użyciu patyków i kawałka sznurka. Spałem we własnoręcznie zbudowanym szałasie i rozgrzewałem się kamieniami z ogniska. Świadomość, że jestem w stanie znieść dużo więcej, niż mi się wcześniej wydawało, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Nagle okazało się, że mogę przetrwać tydzień, śpiąc tyle co nic, przepłynąć duży dystans w lodowatej wodzie, że potrafię zdobywać jedzenie w głuszy, a nawet znaleźć chwilę radości w czasie długich marszów w środku nocy. Zdanie „jesteście w stanie wytrzymać dużo więcej, niż się wam wydaje” tkwi we mnie do dzisiaj, niczym wbity w deskę gwóźdź. Użyłem go od wtedy setki razy. Powtarzałem je samemu sobie, ale także wielu innym, bo chodzi o coś dużo ważniejszego niż to, czego nauczyłem się na kursie przetrwania przez tych kilka jesiennych dni na wschodzie Norwegii w latach 90. Mam wielką wiarę w człowieka. Wierzę, że możemy wycisnąć z życia więcej, niż jesteśmy świadomi. Możemy żyć intensywniej, odnosić więcej sukcesów i częściej doświadczać fantastycznych chwil. Możemy wciąż się rozwijać i uczyć. Wierzę, że dobrze jest spełniać marzenia. To, o czym marzymy, jest możliwe do osiągnięcia. Niektórym już się udało, inni dokonują tego na naszych oczach. Możemy wypadać lepiej, mieć więcej z tego, co robimy. Możemy stać się naprawdę dobrzy w przeżywaniu swojego życia. Dla jednych oznacza to osiąganie dobrych wyników na wielu różnych płaszczyznach i trwanie w równowadze. Dla innych bycie dobrym w niewielu dziedzinach, możliwe, że tylko w jednej wybranej. Możemy być zwycięzcami w swoim własnym życiu. Możemy być najlepsi. Zawsze interesowali mnie ludzie, którzy zwyciężają. Ci, którzy są wygranymi według własnej osobistej definicji, ale i w oczach innych. Co różni ich od reszty ludzkości? Długo pracowałem nad znalezieniem odpowiedzi na to pytanie i ostatecznie doszedłem do wniosku, że różnice są zaskakująco niewielkie. Odkrycie to jest dla mnie bardzo motywujące. Ludzie, którzy dokonują wielkich rzeczy, mają świadomość tych szczegółowych różnic. Wyrobili sobie dobre nawyki tam, gdzie większość z nas ma złe przyzwyczajenia i lepiej radzą sobie z podejmowaniem drobnych, lecz właściwych decyzji w codziennym życiu. Tu nie chodzi o talent, chodzi o wybór. Suma wszystkich tych wyborów może i nie stanowi aż tak wielkiej różnicy z dnia na dzień, ale z czasem, na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat, staje się naprawdę znacząca. A ponieważ nie chodzi tu o wrodzone umiejętności, każdy człowiek nosi w sobie ten potencjał. Także ty. Jedną z podstawowych hipotez, którą przyjmuję w mojej pracy trenera mentalnego, jest przekonanie, że w gruncie rzeczy wiemy, co powinniśmy robić, ale nie jesteśmy w stanie się z tego wywiązywać. Bardzo rzadko zdarza się, że ludzie, których spotykam, nie mają pojęcia, co powinni zrobić, by się lepiej poczuć albo osiągać lepsze wyniki. Większość z nas ma dostateczną wiedzę i dość zasobów, by wprowadzić ją w życie. Mimo to na co dzień wybieramy często najłatwiejsze i najwygodniejsze rozwiązania. Czego potrzeba, by zmienić tę skłonność? Jeśli sportowiec wyczynowy wie, że powinien odżywiać się trochę zdrowiej i dawać z siebie trochę więcej podczas treningów, albo kłaść się spać, zamiast surfować bez celu w internecie w środku nocy, jeśli dyrektor dużej firmy wie, że powinien być trochę bardziej zorganizowany, lepiej planować, popracować nad stanowczością i odrobinę dokładniej przygotowywać się do różnych spotkań, to jaka jest różnica między tymi, którzy robią wszystkie te rzeczy, a tymi, którzy ich nie robią? O to właśnie chodzi w treningu mentalnym, by skorygować nieco przyzwyczajenia już dziś, ażeby na dłuższą metę osiągać coraz lepsze wyniki i by być przygotowanym na momenty próby, dawać z siebie wszystko, gdy stawka jest naprawdę wysoka. Co mam na myśli, mówiąc o drobnych, codziennych decyzjach? Dokonujemy wyborów od momentu, kiedy rano wstajemy z łóżek, do chwili, gdy kładziemy się spać. Czy mam wstać od razu, czy poleżeć jeszcze trochę? Czy mam przeznaczyć 10 minut na krótką gimnastykę, zanim pójdę pod prysznic? Czy zjeść zdrowe śniadanie, czy może kawałek wczorajszej pizzy? Czy spędzić chwilę z dziećmi, zanim wyjdą do przedszkola lub szkoły? Czy wyczyścić buty, zanim ruszę do pracy? Czy siedząc w autobusie, przemyślę jeszcze raz strategię przygotowaną na ważne spotkanie? Czy może będę gapił się w okno, pozwalając myślom błądzić bez celu? Gdy zacznę przygotowywać się do ważnej prezentacji, którą mam za 2 tygodnie, czy też będę to odwlekał? Czy zjem zdrowy lunch, czy po prostu kupię sobie coś w McDonaldzie? Czy dokończę wypisywanie delegacji, czy zrobię sobie kolejny kubek kawy i będę plotkował z kolegami? Jeśli jestem sportowcem, to czy przeznaczę wolną chwilę po lunchu na studiowanie techniki na filmie, czy po prostu pogram na PlayStation? Czy będę naprawdę twardy i dam z siebie wszystko na treningu, czy uznam, że wystarczy postarać się na 90%? Czy zjem coś zaraz po zakończonym wysiłku, czy zaczekam, aż wrócę do domu i trochę odpocznę? Czy przygotowuję się do następnego obozu treningowego, czy dojdę do wniosku, że będzie jak będzie? A wieczorem? Czy będę siedział do późna, oglądając w telewizji kiepski film, czy może położę się wcześniej, by następnego dnia wstać wypoczęty? Niektórzy ludzie dokonują większej liczby właściwych wyborów niż inni. Tak już po prostu jest. Jedni robią to dlatego, że mają świadomość, co oznaczają dla nich takie wybory. Inni działają w ten sposób niemal instynktownie. Wielu ludzi w ogóle nie ma pojęcia, jaka jest wartość takich wyborów. Człowiek z natury preferuje to, co sprawia mu przyjemność. Chcemy spędzać jak najwięcej czasu w tak zwanej strefie komfortu, czyli w stanie, w którym jest nam dobrze i bezpiecznie i w którym czujemy, że mamy kontrolę nad otoczeniem. Nasze uczucia ciągną nas cały czas do tej strefy, ale jeśli chcesz osiągać lepsze wyniki, to absolutną koniecznością jest, byś regularnie z własnej woli ją opuszczał. Nie uwierzysz, jak bardzo jesteś w stanie poszerzyć swój repertuar pozytywnych uczuć, kiedy tylko odważysz się zaryzykować i naprawdę docisnąć pedał gazu. By się to udało i by to weszło w nawyk, należy zadać sobie właściwe pytania. Jeśli jesteś wykończony po długim dniu w pracy i zastanawiasz się, czy powinienem pójść pobiegać, czy może poleżeć na sofie i pooglądać telewizję? Odpowiedź na to pytanie masz podaną jak na tacy. Jesteś zmęczony, emocje podpowiadają ci, że powinieneś się położyć. To, co mówi rozsądek, nie ma tu znaczenia, bo uczucia zawsze z nim wygrywają. Ale jeśli inaczej sformułujesz to pytanie, możesz osiągnąć zupełnie inny efekt. Czy wolę poleżeć na sofie i być za godzinę śpiący i obolały, czy może lepiej będzie wskoczyć pod ciepły prysznic po małej przebieżce? Pisząc tę książkę, wyznaczyłem sobie 3 cele. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do wyostrzenia twojej samoświadomości i zmieni twój sposób myślenia. Mam też nadzieję, że pomoże ci ona zmodyfikować część tych wzorców myślenia, które ograniczają cię w dawaniu z siebie wszystkiego. Wreszcie, mam nadzieję, że ta książka sprawi, że będziesz czerpał z życia większą satysfakcję. Dobre emocje powstają na różne sposoby. Mogą się pojawić, gdy wczesną wiosną twoją twarz ogrzewa słońce, kiedy kładziesz się w świeżej pościeli, albo gdy w późny letni wieczór popijasz na tarasie wino z ukochaną osobą. Nie chcę powiedzieć, że tego rodzaju uczucia nie są ważne, bo oczywiście są, ale trener mentalny nie pracuje z pościelą czy winem. Gdy mówię o satysfakcji, mam na myśli uczucie, które rodzi się, kiedy wiesz, że to ty sam byłeś najważniejszym sprawcą tego, co udało ci się osiągnąć. Satysfakcja powstaje zawsze pod wpływem czynników wewnętrznych, nigdy zewnętrznych. Ma swoje źródło w silnej woli i celowym działaniu, nigdy przypadkowym. Spróbuj pomyśleć o tym w kategoriach różnicy pomiędzy odziedziczeniem miliona a zarobieniem tej samej kwoty ciężką pracą. Albo pomiędzy ukończeniem studiów z przyzwoitym rezultatem, a długoletnią sumienną nauką nagrodzoną bardzo dobrą oceną. Lub pomiędzy lawirowaniem przez rok w firmie, a daniem z siebie wszystkiego i osiągnięciem najlepszych wyników w historii. Między zadowoleniem z tego, że zostało się powołanym do reprezentacji, a długotrwałym wyciskaniem z siebie siódmych potów, zwieńczonym olimpijskim złotem i narodowym hymnem granym na twoją cześć podczas ceremonii wręczania medali. Satysfakcja zawsze rodzi się po osiągnięciu celu, do którego prowadziło zamierzone działanie i zawsze jest powiązana z poczuciem wysokiego poziomu kompetencji. Jeśli naprawdę coś opanowałeś, jeśli zrobiłeś wszystko, co mogłeś, może nawet musiałeś trochę powalczyć, satysfakcja pojawi się jako forma uznania, które okazujesz sam sobie. Pogoń za satysfakcją pcha nas do przodu, zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach, gdy z kimś rywalizujemy. Dzięki treningowi mentalnemu może ona być większa, możesz też doświadczać jej części i intensywniej. Najistotniejsze pytanie brzmi, skąd czerpać satysfakcję? Odpowiedź na nie zależy rzecz jasna od tego, kim jesteś, jakie masz potrzeby i jakie wartości są dla ciebie najcenniejsze. To pierwsze, co musisz ustalić i co stanowi ważną część przesłania tej książki. Przede wszystkim nastaw się na serię szczerych rozmów z samym sobą. Potem przez dłuższy czas będziesz pracował systematycznie i w skupieniu, ażeby powoli, lecz konsekwentnie wyrobić w sobie nowe nawyki, dzięki którym będziesz w stanie każdego dnia podejmować więcej właściwych decyzji. Nagrodą za przejście całego tego procesu są lepsze wyniki, czy to w sporcie wyczynowym, czy w biznesie, czy też w życiu prywatnym, a także poczucie, że w coraz większym stopniu wykorzystujesz swój właściwy potencjał. Książka podsumowuje wszystkie, jak sądzę, najbardziej efektywne aspekty treningu mentalnego. Zawiera wiedzę, którą zdobyłem w ciągu 25 lat zgłębiania z pasją tego, co odróżnia zwycięzców od całej reszty, czym odznaczają się ludzie, którzy spełniają swoje marzenia i doświadczają satysfakcji? Nie brak na tym polu bombastycznych teorii. Wielu coachów i trenerów mentalnych jest przekonanych, że znaleźli uniwersalny przepis na osiągnięcie sukcesu. Ja tak nie twierdzę. Nie trzymam się określonego kierunku, szkoły, filozofii ani metody. Nie uważam, że znam na wszystko odpowiedź. Próbuję dopasować się do ludzi, z którymi pracuję, do ich oczekiwań, ambicji i celów. Ponieważ mam doświadczenia z pracy z różnymi ludźmi w różnych sytuacjach, sądzę, że ta książka może pomóc naprawdę wielu. Liczę na to, że da moim czytelnikom przynajmniej kilka odpowiedzi i całą masę motywacji. Moja codzienna praca trenera mentalnego polega głównie na mówieniu. Prowadzę wykłady i rozmawiam z klientami indywidualnymi. Dlatego próba zebrania moich przemyśleń na kartkach książki była dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. To przejście od mowy do pisma, albo też, precyzyjnie rzecz ujmując, od praktyki do teorii, zmusiło mnie do zastanowienia się nad tym, jak właściwie wygląda system, który stosuję. Nie ma tu mowy o jakiejś całościowej filozofii, raczej o poszczególnych, tworzących większą budowlę blokach, które są ważne zarówno w połączeniu ze sobą, jak i indywidualnie. Rozdziały książki zostały dopasowane do poszczególnych etapów pracy z klientami, którzy się do mnie zgłaszają. Uważam, że trening mentalny powinien być szyty na miarę i dlatego napisanie książki, która ma usatysfakcjonować wielu różnych ludzi, było dla mnie szczególnym wyzwaniem. Książkę podzieliłem na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy codzienności, samoświadomości, definiowania celów i wyrabiania drobnych nawyków. W tej fazie najważniejsze są pojęcia takie jak nieustępliwość, cierpliwość i siła woli. Druga część odnosi się już bardziej konkretnie do samej sytuacji próby i do narzędzi mentalnych, którymi można się wówczas posłużyć. Gdy stajemy twarzą w twarz z wyzwaniem, to właśnie dzięki nim możemy dać z siebie wszystko i uzyskać optymalne wyniki. Do powstania książki przyczynili się także moi klienci. Opowiedzieli w niej o tym, jak skupienie się na kwestiach mentalnych związanych z fazą przygotowania, a później z samym wyzwaniem przyczyniło się do osiągnięcia przez nich lepszych rezultatów. Ta książka mówi o tym, jak stać się lepszym, o tym, że możesz znaleźć cel, rozwinąć się, zmienić swoje zachowanie tak, by uwolnić cały swój potencjał i odważyć się spełniać marzenia. Potrafisz więcej niż ci się wydaje. Dasz radę, jeśli chcesz. Sęk w tym, żeby najpierw ustalić, czego się naprawdę chce. Oslo, sierpień roku 2012. Erik Bertrand Larsen.